Więcej serca
i mniej barier. Dzień dobry, Alicja Samolewicz-Iglicka, audycja Więcej Serca, Mniej Barier. Dzisiaj moimi Państwa gośćmi są pani Ewa Degaszewicz z Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Oddział Wojewódzki w Gdańsku oraz dr Monika Zamarlik z Federacji Diabetyków. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Zacznijmy od takiego ABC. Czym jest cukrzyca? Jak się objawia?
W cukrzycy bardzo ważne jest to, żebyśmy rozróżniali, że są dwa główne typy cukrzycy. Jest typ pierwszy i typ drugi. Nie używa się już takiej nomenklatury A i B, bo to pacjenci cały czas też tak mówią. Jest typ pierwszy i drugi. One się różnią między sobą tak, jak się różnią drzewa w lesie. Mamy iglaste i liściaste i tak to są drzewa, ale się bardzo różnią. Typ pierwszy to jest choroba z autoagresji. Nie mamy na nią wpływu. To jest taka choroba, gdzie organizm sam atakuje wysepki na trzustce i z tego powodu mamy bezwzględny niedobór insuliny, bo te komórki produkują właśnie insulinę. To są wyspy Langerhansa i ich nie ma. Więc od początku tej choroby konieczne jest podawanie insuliny. I to też nie jest prawda, że ona dotyczy głównie tylko dzieci, czy tylko dzieci i młodzieży. Ona dotyczy coraz częściej osób w wieku 40-50 lat. Dlatego musimy właśnie mówić szeroko o tej o tych typach i o tym, że osoba w tym wieku może też na cukrzycę typu pierwszego zachorować. No i mamy typ drugi, który dotyczy na 10-9 pacjentów. I to jest ten typ, z którym głównie kojarzymy cukrzycę, bo on jest połączony często z chorobą otyłościową, z nadciśnieniem, z hipercholesterolemią i przeważnie też dotyczy osób starszych. Nie możemy już dzisiaj powiedzieć, że wyłącznie, bo coraz częściej na cukrzycę typu drugiego chorują również dzieci. I z powodu głównie właśnie choroby otyłościowej. Badania, które prowadzi nasz Uniwersytet Medyczny, pokazują, że w ciągu ostatnich 15 lat ta liczba dzieci chorych na otyłość zwiększyła się dwukrotnie. Więc te wszystkie dane i liczby pokazują, że o tej profilaktyce cukrzycy powinniśmy mówić, bo tu właśnie w typie drugim cukrzycy mamy szansę na profilaktykę, na zapobieganie zachorowaniu na typ drugi cukrzycy.
Kiedy powinna się nam zapalić ta czerwona lampka, że coś jest nie tak i warto sprawdzić?
W cukrzycy typu pierwszego, jeżeli obserwujemy u siebie, u pacjenta, u dziecka nadmierne pragnienie, wiąże się z tym oczywiście nadmierne oddawanie moczu, słabnięcie, takie utrata masy ciała, ale taka powiedziałabym bardzo wyraźna, w ciągu tygodnia, dwóch widać, że ten młody człowiek albo starszy człowiek schudł 10-15% masy ciała, to jak najszybciej powinniśmy się udać do lekarza bądź do gabinetu diagnostycznego, zrobić sobie badanie cukru z krwi, albo nawet takie badanie przygodne, często w domach mamy przecież glukometry, takim zwykłym glukometrem, i sprawdzić, czy ten poziom cukru nie wybiega znacząco ponad normy. Przypomnę, ta norma na czczo to jest do 90 mg na decylitr, do 99, a 2 godziny po jedzeniu 140 mg na decylitr, bo w przypadku cukrzycy typu pierwszego, nawet jeżeli ją sami szybko zdiagnozujemy, my tej chorobie nie zapobiegniemy, bo ona się ujawnia już na takim etapie, gdzie już to zło się zadziało, czyli już niestety te wysepki trzustkowe w wyniku tego procesu autoagresji zostały zniszczone i chorobie nie zapobiegniemy. Ale bardzo zależy nam na tym, żeby zapobiec cukrzycowej kwasicy ketonowej. To jest taka sytuacja, w której organizm produkuje właśnie ketony, które zakwaszają, mówiąc bardzo kolokwialnie, zatruwają nasz organizm i niestety około 40% dzieci i młodzieży trafia na oddziały szpitalne w stanie zagrożenia życia, a na pewno zdrowia.
Dlaczego
tak? Bardzo dużo. Dlaczego tak się dzieje? Bo przypomnę, pije, sika, słaby, zmęczony, trochę schudł, no to może jakaś infekcja. Może pije, bo jest upał, albo pije, bo włączyli kaloryfery w domu i w związku z tym no, jest większe pragnienie. Te objawy często niestety, muszę to powiedzieć, są też przegapiane przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej czy lekarzy pediatrów, bo one są takie trochę no, powiedziałabym byle jakie, prawda? Nic takiego wielkiego się nie dzieje. Kiedy z kolei
pewnie
lekarz...
często też nie idziemy do lekarza, bo przejdzie.
Tak,
mi.
Dokładnie, jakieś przeziębienie. Zwykle też tak jest, że ta cukrzyca typu pierwszego ujawnia się w trakcie czy po jakimś przeziębieniu, więc to dziecko generalnie jest w takiej gorszej kondycji. Często też, jeżeli lekarz słyszy, no jest problem z nadmiernym oddawaniem moczu, czy wręcz nawet z sikaniem do łóżka, co się też dzieciom zdarza właśnie w momencie diagnozy, no to na pewno jakaś infekcja dróg moczowych. No a to się okazuje, że niestety nie, dlatego uczulamy państwa wszystkich. Pije, sika, słaby, zmęczony, przysypia, chudnie. Natychmiast zrobić bardzo proste, bardzo niedrogie badanie poziomu cukru we krwi. I to jest cukrzyca typu pierwszego. W cukrzycy typu drugiego mamy ten problem, że to jest choroba, która na początku nie boli. Więc my, o ile się regularnie nie badamy, to dowiadujemy się o tej chorobie już wtedy, kiedy ona jest często bardzo zaawansowana. Niestety często już w przypadku powikłań ktoś miał zawał, ktoś miał udar. Mm-hmm. Robione są kompleksowe badania. No i okazuje się tak, że ten człowiek od lat, bo mamy też takie narzędzia diagnostyczne, prawda? Możemy zbadać hemoglobinę glikowaną, to jest poziom cukru we krwi z ostatnich 3 miesięcy, więc na tej podstawie możemy się dowiedzieć, jak ten pacjent z tym cukrem się miał przez ten dłuższy czas, nie tylko to badanie tu i teraz. No i niestety choroba nie boli, choroba nie daje żadnych objawów, no więc my się nie badamy. I w Polsce warto powiedzieć, na wszystkie typy cukrzycy choruje około 3 milionów pacjentów. To jest bardzo dużo. Takich, których już mamy stwierdzonych, którzy się leczą.
A jeszcze ile jest niestwierdzonych?
Ale mamy również, i tu trudno powiedzieć, bo szacunki są od miliona nawet do 2, że to jest kolejna grupa osób, które jeszcze nie wiedzą, że chorują. One jeszcze nie są w systemie ochrony zdrowia zaopiekowane pod kątem cukrzycy, ale ta choroba się u nich niestety ujawni.
Postawienie diagnozy o cukrzycy czasami wywraca świat chorego, albo można powiedzieć całej rodziny, jeśli to chodzi też o dziecko. Jak radzić sobie w takiej sytuacji, kiedy dowiadujemy się, w naszej rodzinie jest cukrzyca? Gdzie zrobić ten pierwszy krok? Gdzie chwycić za rękę, żeby ktoś pomógł? Od czego zacząć?
Ja choruję na cukrzycę typu pierwszego 24 lat. Zachorowałam będąc w liceum sportowym, trenowałam siatkówkę i faktycznie to jest moment, kiedy to życie, bo na którym etapie życia to by się nie wydarzyło, czy to jest małe dziecko, czy to jest, ja miałam 17 lat, to i tak jest to szok dla całej rodziny, bo to jest choroba, która właśnie zostaje do końca życia i bardzo trudno się pogodzić z tą diagnozą. My w województwie pomorskim mamy tą wspaniałą sytuację, że mamy Uniwersytet Gdański, gdzie jest Akademia Medyczna, gdzie jest klinika diabetologii i tam jest wspaniały zespół specjalistów, psycholodzy, diabetolodzy, panie, które zajmują się edukacją dotyczącą pomp, ciągłych monitoringu glikemii. Cały zespół specjalistów, dietetycy, który pomaga tej rodzinie, ale tu jest też potrzebny czas, tak? My wiemy o tym, że potrzeba czasu, żeby sobie to życie poukładać na nowo. W typie drugim jest to też trudne, bo pacjenci właśnie czasami długo czekają na pierwszą wizytę w poradni diabetologicznej i to powoduje, że tak trochę zaczynają bagatelizować tą cukrzycę. Biorą jakąś tabletkę, raz bardziej regularnie, raz mniej. Chodzą tylko do lekarza właściwie po receptę i to też powoduje, że powolutku te cukry są coraz wyższe, dochodzi do powikłań i wtedy dopiero trafiają do poradni diabetologicznej, gdzie już na przykład właśnie zaczyna się jakiś zespół stopy cukrzycowej czy problem z nerkami. Więc pierwszą rzeczą na pewno istotną jest wyłapanie tych pacjentów szybciej, zanim oni jeszcze zachorują na cukrzycę, w tym stanie przedcukrzycowym i te porady, które są planowane, właśnie te prediabetes, zanim pacjent zachoruje, to jest bardzo dobry pomysł, dlatego że na tym etapie możemy nie dopuścić do rozwinięcia się cukrzycy typu drugiego, no a potem cały czas ten pacjent powinien być regularnie edukowany, bo też nie jest tak, że raz pacjent zachoruje, dostanie jakąś ulotkę i to jest wszystko. Musi na bieżąco być przypominane te zasady zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej, bo to jest choroba przewlekła. Tu ta mobilizacja na początku jest duża, ale im dłużej pacjent choruje, tym właśnie jest trudniej.
Ja myślę, że taką szansą dla pacjentów, tych, którzy będą zdiagnozowani z cukrzycą typu drugiego, jest opieka koordynowana, która już w poradniach opieki zdrowotnej, w podstawowej opiece zdrowotnej się w wielu miejscach pojawia, gdzie lekarz ma możliwość przepisania większej liczby badań, bardziej takich tych badań skomplikowanych, gdzie może być porada edukacyjna, porada dietetyczna. Także tutaj apeluję do słuchaczy, pytajcie państwo, czy w waszych POZ-ach są te ścieżki opieki koordynowanej, one są w różnych jednostkach chorobowych, ale również właśnie w cukrzycy. Wtedy możemy liczyć na to, że zanim się do tego diabetologa dostaniemy, bo jak koleżanka powiedziała, jest to dość trudne, czasochłonne, to lekarz podstawowej opieki zdrowotnej już to podstawowe leczenie może wdrożyć, no i też próbować zmienić nasze nawyki, czyli ta terapia, powiedziałabym tutaj, behawioralna, bez której no, nie ma szans dobrego prowadzenia cukrzycy typu drugiego, a oczywiście ona też w cukrzycy typu pierwszego jest potrzebna, bo i tu podstawa to zdrowy styl życia.
Co takiego jest w cukrzycy, że ona budzi takie emocje zarówno u pacjentów, jak i u lekarzy?
Myślę, że przewlekłość tej choroby i jednak też to, że dotyczy tak dużej liczby osób. Mm-hmm. I przewlekłość powoduje, że z jednej strony pacjenci właśnie tak zaczynają już bagatelizować, już wiedzą, że mogą sobie na coś pozwolić. Też to, że cukrzyca nie boli, tak jak właśnie tutaj koleżanka też powiedziała, tak. Więc łatwo ją tak nie zauważać, tej cukrzycy. No pacjenci, ja czasami pracowałam w poradni diabetologicznej, więc jak dzwoniłam do pacjenta, to pacjent gdzieś tam właśnie na wczasach, a nie wziąłem insulina, nie wziąłem glukometru, no bo taki chwilowo podwyższony cukier nie boli, ale ja zawsze też mówiłam pacjentom, że ten cukier, który pływa we krwi, podwyższony poziom, jest jak kryształki szkła i on rysuje naczynia krwionośne od środka. Tam się tworzą ranki, tworzą się blizny, te naczynia zarastają, nie dochodzi tam krew, nie ma krążenia. No i właśnie wszystkie powikłania to są te, od których się zaczyna. Te mikronaczyniowe to są drobne naczynia krwionośne, stopy, nerki, dno oka. Najpierw te drobniutkie naczynia zostają uszkodzone, ale też duże naczynia krwionośne, w których szybciej tworzy się blaszka miażdżycowa, czyli udary i zawały. Mhm. Pacjenci z cukrzycą nie umierają na cukrzycę, tylko na powikłania właśnie te mikro i makronaczyniowe najczęściej.
A ja bym dodała poza tym aspektem medycznym jeszcze taki aspekt społeczny, czyli cukrzyca wpływa na różne obszary naszego życia w tej sferze społecznej. Czyli jeśli zachoruje dziecko na cukrzycę typu pierwszego, będziemy mieć problem z opieką nad nim w placówce oświatowej. Zgodnie z dzisiejszym prawem nauczyciel nie może podać insuliny, nie może zbadać poziomu cukru. Może inaczej, może, ale musi się na to zgodzić, a często bojąc się odpowiedzialności po prostu takiej zgody nie wyraża. Więc szkoła, przedszkole. Potem wybór zawodu też dla osoby z cukrzycą typu pierwszego jeszcze wciąż są ograniczenia. Potem rynek pracy. Mówić o cukrzycy na rynku pracy, czy nie mówić o cukrzycy, jeżeli chce się dopiero gdzieś do pracy dostać. Problem z lekarzami medycyny pracy, którzy często nie dają zgody na wykonywanie różnych zawodów osobom, które już zostały zdiagnozowane, mówię o osobach dorosłych, bo pojawiła się cukrzyca typu drugiego, bo ta cukrzyca jest niewyrównana, a praca może stanowić zagrożenie dla osób, których praca tego danego człowieka będzie dotyczyła. Problemy psychologiczne. Mówimy o chorobie przewlekłej, niezmiernie obciążającej. Problemy w takim funkcjonowaniu w rodzinie. No bo jeśli pojawia się choroba przewlekła, wymagająca zdrowego odżywiania, zdrowego stylu życia, to wszyscy powinniśmy być solidarni z tym naszym członkiem rodziny, a niestety tak się nie dzieje. Więc skala problemów, które wiążą się z cukrzycą, jest no niestety bardzo, bardzo ogromna. I dlatego o ile na cukrzycę typu pierwszego nie mamy wpływu i po prostu pacjenci muszą się nauczyć z nią jak najlepiej żyć, to zróbmy wszystko, żeby nie zachorować na cukrzycę typu drugiego, a to często jest właśnie w naszych rękach.
Więcej serca i mniej barier.
Dzień dobry, Alicja Samolewicz-Jeglicka. Przypomnę, ze mną w studiu jest pani Ewa Dygaszewicz z Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Oddział Wojewódzki w Gdańsku oraz dr Monika Zamarlik z Federacji Diabetyków. Chorzy na cukrzycę często cierpią, czy to na nadciśnienie tętnicze, zaburzenia czynności nerek, na różne alergie. Jak radzić sobie z tą wielochorobowością?
No właśnie, to jest duża trudność dla pacjentów, bo tu też równocześnie wchodzi wielolekowość. I wiemy o tym, że ci pacjenci biorą bardzo dużo tych leków, mają też z tym problem, bo to są często osoby starsze. Więc ja często pacjentom tłumaczę, na czym polega działanie konkretnych leków i ta edukacja też jest bardzo ważna, jak przyjmować te preparaty, bo niektóre niestety drażnią błonę śluzową żołądka, żeby też nie obciążać układu całego pokarmowego. Natomiast tutaj właśnie wsparcie takie wielu specjalistów jest potrzebne, jeżeli chodzi o pacjentów z cukrzycą, bo i kardiolog, to powinny być regularne wizyty u kardiologa, i nefrolog. Pacjenci z cukrzycą też tym są bardzo obciążeni, tak, że mają tych specjalistów w ciągu roku, no badanie dna oka, to jest konieczność, tak, obowiązkowe. Ja każdego roku, jak idę na badanie dna oka, to od razu zapisuję się na kolejne i tak powinno to wyglądać. Bo cukrzyca, tak jak powiedziałam, dotyczy wielu narządów i żeby była dobrze prowadzona, to ważny jest dobry, właśnie dobrze wyrównany poziom glukozy, ale również dbanie o oczy, i o serce, i o nerki. I tutaj konieczne są regularne badania.
Czy jeśli cukrzyca zostanie zdiagnozowana u dorosłego człowieka, zmiana nawyków, czy to żywieniowych, czy w ogóle stylu życia, ma szansę cofnąć chorobę, czy już za późno?
Różnie bywa. Ja przez wiele lat, tak jak mówiłam, pracowałam w poradni diabetologicznej i tu rzeczywiście, jeżeli pacjent szybko trafił do poradni, szybko trafił na tą edukację dietetyczną i zredukował masę ciała, na przykład o 10-15 kg, to faktycznie było tak, że wiele lat leków w ogóle nie musiał przyjmować na cukrzycę. Dlatego, że każdy dodatkowy kilogram tkanki tłuszczowej zwiększa insulinooporność, czyli jest mniejsza wrażliwość komórek na działanie tej insuliny. Insulina to jest taki kluczyk, który nasze komórki otwiera. Więc jeżeli pacjent zredukuje masę ciała, to może faktycznie wiele lat leków nie przyjmować. Ale to nie jest powiedziane, że my go wyleczyliśmy z cukrzycy, bo on cały czas tą cukrzycę ma. I gdyby nagle przytył, to z powrotem by tą cukrzycę miał. Bywają też takie przypadki, że są pacjenci szczupli, aktywni i również mają cukrzycę typu drugiego. Oni się czasami czują najbardziej poszkodowani, bo bardzo siebie dbają, są na rowerach, jeżdżą, jakieś maratony robią, ale niestety mają genetyczną predyspozycję do właśnie insulinooporności i też leki muszą przyjmować.
Tak, ale tu muszę dopowiedzieć, że 9 na 10 pacjentów z cukrzycą typu drugiego to będą pacjenci z nadwagą albo otyłością. Mm-hmm. Więc oczywiście są takie przypadki, jak ich mówi koleżanka, ale warto tu, żeby wybrzmiało, nieraz pacjenci mówią tak, mam insulinooporność i dlatego mam nadwagę i otyłość, nie mogę schudnąć. Nieprawda, mm-hmm.
W drugą stronę właśnie.
Masz nadwagę albo otyłość i dlatego masz insulinooporność. Tak to w organizmie działa, więc często ja się spotykam z pacjentami, którzy się trochę usprawiedliwiają. No tak, no nic nie mogę zrobić, no bo ja mam insulinooporność, zrobiłem sobie badania takie, owakie. Nie, to działa w drugą stronę. Spróbujmy schudnąć, czyli mówiąc teraz tak, jak poprawnie powinniśmy to powiedzieć, zredukujmy masę ciała. Mm-hmm. I zobaczmy, co się będzie działo, bo być może i nie będzie tej insulinooporności i będziemy mieć większe szanse na to, żeby albo w ogóle nie zachorować na cukrzycę typu drugiego, jeżeli nie chorujemy, albo ją troszeczkę wycofać. Będziemy się lepiej czuć. Wiadomo, będą mniej obciążone nasze stawy, nasz kręgosłup, wszystkie nasze narządy będą lepiej funkcjonować. Także ta redukcja masy ciała nawet o 10% już poprawi różne aspekty naszego stanu zdrowia.
Coraz częściej słyszymy o postępach naukowców w dziedzinie medycyny. Mamy dostęp do leków nowej generacji, a jednak z roku na rok diagnozowanych jest coraz więcej przypadków zachorowalności na cukrzycę. Jaka może być przyczyna?
No, po tych danych światowych widzimy, że najwięcej tych nowo zdiagnozowanych przypadków jest w krajach Bliskiego Wschodu, Indie, czyli jednak ta dieta zachodnia, jednak ta zmiana stylu życia. Czy to jest też żywność przetworzona? No, te czynniki wpływają na zwiększenie masy ciała, tak? No i tak jak właśnie mówimy, za tym idzie głównie cukrzyca typu drugiego, ale również niestety zwiększa się ilość osób chorych na cukrzycę typu pierwszego i tu nie wiemy, dlaczego tak jest, tak? Bo to też jest tendencja ogólnoświatowa. Natomiast gdyby to było takie proste właśnie z tą redukcją masy ciała, to byśmy wszyscy mieli prawidłową. Ja jestem też psychodietetykiem i wiem, że naprawdę bardzo wielu pacjentów potrzebuje takiego stałego wsparcia, bo ta otyłość wynika często z bardzo różnych czynników i z problemów jakichś emocjonalnych, zaspokajania jakichś potrzeb własnych, takich właśnie emocjonalnych, braku miłości, czułości, wsparcia, czasami zajadania stresów. I to naprawdę jest trudne, żeby tą masę ciała zredukować. To nie jest taki prosty proces. Dlatego właśnie ta opieka koordynowana jest szansą, tak? Bo tam jest parę tych dla pacjentów, chyba 4 w roku teraz te wizyty terapeutyczną dietetyka. Też fajnym sposobem, który pokazuje pacjentom, na czym polega ta niezdrowa dieta, są ciągłe monitoringi glikemii. Bo nawet ja u studentów też zakładałam studentom, zdrowym osobom te ciągłe monitoringi glikemii i oni od razu widzieli, jak zjedli jakiś fast food, jak zjedli jakiś tam szarlotkę z lodami, jak gwałtownie rośnie ten poziom glukozy i to nawet zdrowym ludziom daje do myślenia. Okej, jeżeli to tak działa, jeżeli mój organizm jest tak tym cukrem obciążony, to ja zmienię troszkę te nawyki. Zawsze też mówię, żeby deser był po głównym posiłku, żeby było więcej tych warzyw na talerzu. To już moi pacjenci wiedzą, zawsze powtarzam, że cała dłoń na talerzu, jakbyśmy tak położyli, to ma być ilość warzyw, śródręcze, porcja mięsa, a zaciśnięta pięść to ma być ten dodatek skrobiowy. Kasza, ryż, ziemniaki, makaron, bo często te proporcje na naszym talerzu są odwrotne. Mm-hmm. Dwie pięści to są ziemniaczki, potem kotlet taki, jakbyśmy trenowali podnoszenie ciężarów, tego białka dużo. A warzyw zdecydowanie za mało.
Ja myślę, że ważne jest, żeby w naszej rozmowie dzisiaj wybrzmiało to, że otyłość to jest choroba. To nie jest defekt jakiś estetyczny, prawda, że ktoś lepiej czy gorzej wygląda. I proszę państwa, chorobę się leczy, czyli my się nie odchudzamy, tylko my leczymy chorobę otyłościową. Proszę się tego nie bać. Jeżeli taki problem u państwa występuje, to po prostu należy pójść do lekarza i próbować tę chorobę leczyć, to będzie na pewno proces trudny, długotrwały, będzie wymagał dużo, powiedziałbym, takiej zaangażowania całego otoczenia i pacjenta, i państwa rodziny, i państwa lekarza, ale warto tę próbę dla własnego zdrowia podjąć.
Czy cukrzyca wpływa na nasze zdrowie psychiczne?
Ogromnie. Tak. Ogromnie, bo jest to choroba przewlekła, jak każda choroba przewlekła jest obciążająca. W cukrzycy typu pierwszego te obowiązki, które się pojawiają, czyli pomiary cukru, czy teraz monitorowanie poziomu glikemii, podawanie insuliny, myślenie o tym, co będę jeść, jak to wpłynie na mój poziom cukru, czy mam cukier za niski, czy za wysoki, czy będzie wysiłek fizyczny, czy tego wysiłku nie będzie. Ogromnie to wpływa na te aspekty właśnie psychiczne. Jest to takie bardzo, powiedziałabym, obciążające. Oddam pewnie głos koleżance, bo ona z cukrzycą żyje, więc powie to ze swojej perspektywy. Ja powiem z perspektywy, jeszcze dopowiem tylko rodzica. Ja jestem mamą dorosłej już, bardzo dorosłej, bo 30-letniej córki chorującej na cukrzycę typu pierwszego, która choruje 20 lat, więc to doświadczenie rodzica też jest bardzo doświadczeniem trudnym, takim powiedziałabym traumatycznym dla całej rodziny. No i taki apel do rodziców, jeżeli państwa spotka, państwa dzieci, państwa bliskich ta choroba, to wspierajcie tych swoich bliskich, pomagajcie im, ale pamiętajcie, że to oni z nią będą żyć, że trzeba te dzieci, niezależnie od tego, jak bardzo chorują, wyposażyć w takie umiejętności, narzędzia, żeby przez swoje życie mogli szczęśliwie i jak najlepiej przejść.
Tak, ja zawsze mówię właśnie pacjentom, że to, co różni mnie a osobę zdrową, to jest to, że ja swoją insulinę mam w ręku, tak? Czyli podaję sobie tą insulinę. Ja staram się żyć bardzo aktywnie i lubię rowery i kajaki. I trenowałam właśnie siatkówkę wiele lat, więc staram się żyć dobrze i aktywnie i tak pozytywnie też mówić o tym, że choruję na cukrzycę, no są różne choroby, tak? Ale na co dzień staram się jak najlepiej sobie z nią radzić. I też myślę, że bardzo pomocne to są różne organizacje pacjenckie, w których takie osoby mogą się spotkać. Ja jak zachorowałam te 24 lata temu na cukrzycę, to nie znałam żadnego dziecka chorego na cukrzycę. Ja w szkole byłam jedyną osobą chorą na cukrzycę i wydawało mi się, że jestem sama na świecie, że nie ma innych dzieci z cukrzycą. Więc takie obozy, które na przykład organizuje Federacja Diabetyków dla młodzieży, dla dzieci, różne żagle i tak dalej, wyjazdowe, czy właśnie różne kampanie, które mówią o tym, że ta cukrzyca jest, spotkania, czy tak jak nasze Stowarzyszenie Diabetyków Oddziału Wojewódzkiego, my też jesteśmy zawsze i na Jarmarku Gdańskim i też różne kampanie
Warto podejść, warto zapytać.
Tak, to właśnie po to, żeby pokazać, że są inne osoby z cukrzycą, zmagają się z podobnymi problemami i my też jesteśmy dla siebie dużym wsparciem, tak? Bo do lekarza idziemy na chwilę, na jakąś diagnostykę, na jakiś opis naszego stanu zdrowia, a na co dzień potrzebujemy tego wsparcia. Niestety nie każdy ma takie fajne wsparcie w rodzinie. Więc szukajmy tego wsparcia. Ja zapraszam do naszego oddziału wojewódzkiego. Jesteśmy na Halera cały czas, tak od lat. 30, więc zapraszamy serdecznie i my takiego wsparcia też pacjentom udzielamy zawsze.
To tak na koniec podsumowując, takie ABC profilaktyki, to jakie powinno być?
Ruszaj się, jedz zdrowiej, korzystaj z edukacji, która się nawet gdzieś czasami właśnie w takich przypadkowych sytuacjach pojawia. Rodzicu, wyślij dziecko na lekcje edukacji zdrowotnej, które będą w szkołach nieobowiązkowe, ale większość tych zajęć będzie dotyczyła właśnie rzeczy, które są niezwykle ważne dla naszego zdrowia, między innymi profilaktyki nadwagi, otyłości, cukrzycy typu drugiego, promocji zdrowego odżywiania, umiejętności czytania etykiet, posługiwania się czy poruszania się po systemie ochrony zdrowia. Małe zmiany, małe kroki mogą spowodować wielkie zmiany. Idź schodami, zrezygnuj z windy. Małymi kroczkami i myślę, że będzie lepiej.
Tak. No, ta edukacja jest bardzo ważna w przypadku cukrzycy, dlatego jestem inicjatorem powstania takiego kierunku studiów podyplomowych, edukator diabetologiczny na Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku, gdzie jestem wykładowcą. Także też zachęcam dietetyków do poszerzania wiedzy w zakresie cukrzycy, bo tych osób będzie chorych coraz więcej i musimy coraz więcej na temat cukrzycy wiedzieć.
Bardzo paniom dziękuję za rozmowę. Przypomnę, dzisiaj moimi gośćmi była pani Ewa Dygaszewicz z Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Oddział Wojewódzki w Gdańsku oraz dr Monika Zamarlik z Federacji Diabetyków. Alicja Samolewicz-Igliska. Do usłyszenia.
Dziękujemy.
Więcej serca i mniej barier.